Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Ja witam Państwa. Dzisiaj mamy nietypowego gościa. Może ksiądz się łaskawie przedstawi.
Jestem ojciec Piotr Różański, jestem rektorem Kolegium Zakonu PR-u w Jeleniej Górze Cieplicach.
Proszę uprzejmie powiedzieć, czy dla przeciętnego zjadacza chleba rektor to szef uczelni? Czy to ma coś wspólnego z uczelnią?
I tak, i nie. Dlatego, że ta nomenklatura zakonna, ona się różni w zależności od tego, jaki mamy charakter zakonu. My jesteśmy zakonem nauczającym, więc pewnie stąd wzięły się kolegia i przełożony zakonnej wspólnoty to rektor, bo na przykład u franciszkanów już nie ma kolegium, nie ma rektora, ale jest konwikt, czy klasztor i gwardian, a u cystersów z kolei jest opactwo i opat. Więc jest to nasza taka zakonna nomenklatura, więc poniekąd nie ma to nasze kolegium nic wspólnego z uczelnią wyższą, ale tylko poniekąd, dlatego że nasze początki pobytu tutaj w Polsce od XVII wieku były związane tylko ze szkolnictwem, dlatego pewnie ta nomenklatura związana z edukacją, ze szkołami została przyjęta przez naszego założyciela w XVII wieku i tak trwa do dzisiaj.
Właśnie wróćmy do tej nazwy zakonu Ojcowie Pijarzy. Skąd ta nazwa?
Tak, żebyśmy tak mieli to poukładane, to ta nazwa Ojcowie Pijarzy to jest skrótowa nazwa, ponieważ pełne brzmienie naszego zakonu jest jeszcze bardziej skomplikowane. Mianowicie zakon kleryków regularnych ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych. Natomiast skrót zakon szkół pobożnych, a pijarzy bierze się od łacińskiej nazwy Ordo Scholarum Pijarum. I kiedy przybyliśmy tutaj do Polski w 1641 roku, Polacy nie znali takiego zakonu. I słyszeli tylko, że to są ojcowie scholarum piarum, czyli szkoły pobożne. Bracia czy ojcowie ze szkół pobożnych. Scholarum piarum. No i z czasem uczniom naszych szkół trudno było mówić to scholarum piarum, więc zostało tylko piarum, czyli pobożny. I pospolita nazwa, stąd się wzięła, pijarzy, czyli inaczej mówiąc, pobożni.
No właśnie, sięgam do czasów przedwojennych, których oczywiście nie pamiętam, ale pamiętam, że w wielu miastach więcej było ulic pijarów niż jezuitów.
Tak, był taki moment w historii Polski, kiedy pijarzy przybyli, tutaj już jezuici już byli i byliśmy niewątpliwie dużą konkurencją dla kolegiów jezuickich, dlatego też jezuici nie chcieli za bardzo nas wpuścić do niektórych miast, zabiegając o prawo do uczenia wyższego i średniego w Polsce czy w Rzeczpospolitej. Natomiast my dostaliśmy ten przywilej od naszych królów, pozwalający nam prowadzić edukację podstawową, czyli tą pierwszą. I dzięki temu została jakby wymuszony rozejm między pijarami a jezuitami, ale było tak faktycznie, że w pewnym momencie było więcej kolegiów pijarskich niż jezuickich. Natomiast jak dzisiaj się wraca do historycznych opowieści, to widać ewidentnie, że historie były śmieszne i zabawne, ale też i czasami niebezpieczne we wszystkich tych sytuacjach między uczniami szkół pijarskich a uczniami szkół jezuickich. Mamy takie opowiadania z Warszawy z XVII wieku, gdzie dosłownie dochodziło do takich ustawek między jednymi uczniami a drugimi uczniami. Więc może to nie czas i miejsce, żeby teraz to przypominać, ale faktycznie był taki moment, kiedy więcej można było spotkać nazw ulic pijarskich w Polsce niż jezuickich.
Także i w Jeleniej Górze ulica Pijarów pochodzi od właśnie umiejscowienia tam pierwszych świątyń pijarskich. Był rok bowiem 1945, kiedy to właśnie w drodze porozumienia pewno między zakonem a rządzącymi pijarzy dostali dosyć dużą ilość świątyń pustych, wówczas świątyń nie mającej opieki duszpasterskiej.
Dokładnie. Pijarze przybywają na tereny Jeleniej Góry dokładnie 1 lipca i otrzymują kościół świętych Erasma i Pankracego w Jeleniej Górze, czyli naszą bazylikę.
O, nie wiedzieliśmy, że to było zakonu PR-u.
Tak jest, jest taki epizod w historii, dlatego ta ulica, która jest poniżej Bazyliki, nosi nazwę ulicy Pijarskiej, ponieważ faktycznie my najpierw przybyliśmy tutaj. Oprócz Bazyliki w Jeleniej Górze PR-zy przybyli również do Cieplic, do Maciejowej i do Wojcieszyc. I przez wiele lat faktycznie prowadziliśmy tutaj te parafie, jednak tutaj też przybywali księża z archidiecezji wrocławskiej i ówcześni biskupi, no po prostu dzielili równo, ale dali nam taki wybór, żebyśmy się zastanowili, w których miejscach chcemy zostać. I pierwsi pijarzy, którzy tutaj przybyli, zdecydowali się, że Jelenią Górę oddajemy diecezji, zostajemy w Cieplicach, w Maciejowej i w nie w Sobieszowie, tylko w Wojcieszycach. I faktycznie dzisiaj, po tych 80 latach, jesteśmy tylko w Cieplicach Jeleniej Górze.
No właśnie, proszę powiedzieć uprzejmie o tym, jak funkcjonujecie w tych świątyniach swoich. Która z tych świątyń ma elementy architektoniczne czy też kulturowe? I czy to zakon bogaty, czy też to zakon braci ubogich?
To bez wątpienia jest to zakon braci ubogich. Dla świętego Józefa Kalasancjusza, który jest naszym założycielem, ubóstwo było na pierwszym miejscu. Do tego stopnia, że wielu kapłanów ówczesnych Kalasancjuszowi nie chciało składać u nas ślubów zakonnych, ponieważ Kalasancjusz praktykował to ubóstwo najwyższego stopnia, czyli całkowitego wyzbycia się wszystkiego, dosłownie wszystkiego. Oczywiście w czasie oświecenia trochę to się u nas zmieniło. Reforma Konarskiego też przyczyniła się do tego, że jakby zaczęliśmy kształcić bardziej elity niż najbardziej potrzebujące dzieci, przynajmniej tak jak pijarzy to robili w Rzymie czy w Hiszpanii. Natomiast kiedy po wojnie wróciliśmy do swoich, znaczy nie mogliśmy wrócić do wszystkich swoich kościołów, udało nam się odzyskać dwa najważniejsze, mianowicie kościół Przemienienia Pańskiego w Krakowie, który jest w rynku Starego Miasta, czy w murach miejskich dokładnie, i kościół w Łowiczu. To są dla nas dwa najcenniejsze kościoły, ponieważ to pijarzy je budowali od początku i dzisiaj no, cieszą się tym, że znowu do nas po przerwie należą. Natomiast jeżeli chodzi o Cieplice, to oczywiście otrzymaliśmy je w spadku po cystersach, nie bezpośrednio, bo między nami a cystersami jeszcze był ten okres, kiedy księża diecezjalni tutaj pracowali, ale bez wątpienia z wszystkich tych obiektów, które w tej chwili są w naszym zarządzie, to Łowicz, Kraków, Przemienienie Pańskie, no i przede wszystkim Cieplice jako no, kunszt tej kultury i sztuki barokowej tutaj Dolnego Śląska.
Pewno nie tylko barokowej, bo cudownie rozwiązano problemy akustyczne. Ten kościół mógłby funkcjonować dla tych około 400 ław, miejsc w ławach kościelnych bez żadnych mikrofonów. Ba, przecież wtedy na początku mikrofonów nigdy nie było. Graliśmy parę koncertów w tym kościele, między innymi organowych. No i światowej sławy organista Ennio Cominetti, który próbował te organy, mówiąc, że to jest Ferrari z silnikiem, zdezolowanym niestety przez czas i brak remontów silnikiem Fiata, wkłada, że mieć taki skarb w kościele to skarb przez duże S.
Dokładnie tak jest. Cieszymy się tym właśnie, że nasz kościół w 1776 roku został wyposażony w przepiękny, oryginalny co do jakości i wykonania instrument, który co prawda jest po pewnych przeróbkach już wieki temu, ale jeszcze służy, jeszcze tym resztką sił próbuje nam towarzyszyć podczas liturgii. Niemniej jednak zależy nam bardzo właśnie na tym, aby no, pozyskać środki i ten instrument doprowadzić do takiego stanu, w jakim był pierwotnie, by usłyszeć, jak naprawdę w naszym kościele brzmiała barokowa muzyka na tym instrumencie.
Tak, to było coś wspaniałego. Słuchaliśmy to w czasie kilku koncertów, a wkrótce, jeszcze w tym roku, być może znowu zabrzmią organy Kościoła Świętego Jana Chrzciciela w Cieplicach Śląskim Zdroju. To jest ten obiekt przy sanatorium. No to proszę, teraz będzie ciężko, ojcze rektorze, bo będziemy mówili o pieniądzach. Skąd macie środki na renowację tych wspaniałych wnętrz, tego wspaniałego wnętrza kościoła.
Tak, trzeba zacząć od tego, że już wiele lat temu mój poprzednik rozpoczął starania o środki zewnętrzne, zarówno i z Unii Europejskiej, jak i z miasta, jak i z województwa, aby przywrócić blask tej barokowej świątyni. Dzisiaj na tym etapie, czyli mamy marzec 2025 roku, możemy się poszczycić, że całe wnętrze kościoła jest już wyremontowane i lśni, dosłownie lśni, ponieważ zostały przywrócone pierwotne barwy, czyli biele w trzech odcieniach kościoła. Natomiast zostały wyremontowane również, ale to dużo wcześniej, niektóre boczne ołtarze, ambona ze scenami życia świętego Jana Chrzciciela, ale nade wszystko został wyremontowany ołtarz główny, przedstawiający w obrazie Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny i figury apostołów. Osoby, które były czy bywają w naszym kościele, widzą, jak to się na przestrzeni tych miesięcy i lat zmieniało, jak ten cały ołtarz, jak i kościół odzyskał blask. Więc dzięki ofiarności parafian, ale także, tak jak mówię, i miasta, i województwa, i Unii, ale także ministerstwa, bo tutaj nie możemy tego pominąć, te środki udawało się przez te lata pozyskiwać. Także na chwilę obecną cały kościół, przedsionki, chór jest wyremontowany. W tej chwili trwa już ostatni etap, czyli remont zakrystii. No i niestety tutaj trzeba postawić kropkę, ponieważ celowo nie wymieniam instrumentu, ponieważ nie mamy środków na remont instrumentu. Instrument wymaga generalnego remontu. Chociaż skrzynia zewnętrzna jest odrestaurowana i on z zewnątrz wygląda na piękny instrument, jednak w środku kornik zrobił swoje. Instrument jest naprawdę w bardzo kiepskiej sytuacji. Miechy, czyli to, co pompuje powietrze, jest nieszczelne. Silnik oryginalny, XIX-wieczny, ale czasami bywa głośniejszy niż same organy, żeby napompować te miechy. Więc niestety tutaj czas działa na naszą niekorzyść, ponieważ sypie nam się ten instrument. Nasz organista, pan Krzysztof Bogdan, który świetnie operuje tym instrumentem i ratuje go jak tylko może na swoje sposoby, no już od dłuższego czasu nam zgłasza to, no, że po prostu nie wiemy, jak długo my na tym instrumencie będziemy mogli grać, ponieważ ubytki spowodowane kornikiem są po prostu gigantyczne. Zrobiliśmy wycenę, ekspertyzę. Było u nas naprawdę wielu naukowców, oglądali instrument, wyceniali i ku naszej rozpaczy usłyszeliśmy sumę, która dochodzi do 2 milionów złotych.
To rzeczywiście dużo.
Dużo. Natomiast ta cena remontu obejmuje naprawdę generalny remont całego wnętrza. Jest to wymiana wszystkich cięgien, piszczałek, całej skrzyni, w której się mieszczą wszystkie piszczałki. Więc no, my mamy świadomość tego, że to są prawie nieosiągalne sumy i też, że czasowo taki remont, on może trwać nawet lata, dopóki nie zostanie ukończona praca i instrument ukończony. Wnioskowaliśmy w wielu miejscach o te finanse. Niestety nie zostały nam one przydzielone, więc po namowie wielu naszych parafian rozpoczęliśmy zbiórkę na organy. Więc zbiórka jest rozpoczęta, można wesprzeć dzieło ratowania tak naprawdę tego dziedzictwa muzycznego, wpłacając datki na konto, które jest do tego przeznaczone, albo po prostu składając ofiary bezpośrednio u nas, ponieważ wierzymy w to, że z opatrznością Bożą jesteśmy w stanie, może nawet nie tyle w najbliższym czasie, pozyskać te środki, co przynajmniej jakąś część po prostu zebrać i poczekać, aż będzie na tyle wystarczająco środków, że nawet gdybyśmy nie uzyskali tego wsparcia zewnętrznego, to powoli, powoli uzyskamy tę sumę, która pozwoli nam już przynajmniej rozpocząć ratowanie tego instrumentu.
Proszę Państwa, będziemy się mocno włączali, aby nagłośnić te potrzeby już nie tylko kościoła katolickiego, ale również niesamowitego zabytku architektury religijnej, kościelnej, wspierając oczywiście dzieło ojców PR-ów. Trzymam przed sobą piękne wydanie autorstwa naszego miłego gościa. Gdy przebaczasz, Bóg cię uzdrawia. To apoteoza pięknego przykazania, najwspanialszego chyba we wszystkich religiach, basenu nie tylko Morza Śródziemnego, o miłości bliźniego. Trawestując to powiem, zgoda, zgoda, wtedy Pan Bóg rękę poda, a my to rozumiemy jako polskiej kulturze, jako przysłowie, nie czyń drugiemu, co tobie niemiło. To dzieło naszego miłego gościa, ojca Piotra, jak powiedziałem. Proszę powiedzieć o kanwie pomysłu na to piękne wydanie. Ilu to chyba około 200 stron ma?
Niespełna 200 stron.
Tak.
Tak, to jest książka, która nie jest pierwszą książką. To trochę będzie kącik samochwały. To jest 9. książka mojego autorstwa, która się ukazała. I każda z tych książek to nie jest do końca mój pomysł czy jakieś moje pragnienie tutaj pisania tych książek, ale to są tak naprawdę potrzeby wielu ludzi, z którymi rozmawiam, z którymi się spotykam, z którymi pracuję i te książki po prostu są przedłużeniem trochę dzieła ewangelizacji, ale też mojej pracy zawodowej, ponieważ z zawodu jestem psychoterapeutą ze specjalizacją psychoterapii dzieci i młodzieży i przygotowującym się do drugiej specjalizacji z psychotraumatologii. Psychotraumatologia jest to taka dziedzina psychiatrii, psychoterapii, która pomaga ludziom z głęboką traumą. I z mojej perspektywy bycia jednocześnie kapłanem i terapeutą, czyli można powiedzieć, że mam dwa fotele pracy. Pierwszy fotel to ten w konfesjonale, drugi w gabinecie. Pokazuje mi jedną prawdę o człowieku, że każdy bez wyjątku wewnętrznie jest zranionym człowiekiem. Najpierw przez grzech pierworodny, później przez grzech osobisty, a w konsekwencji przez drugiego człowieka. Nawet nie zdajemy sobie często sprawy i tutaj z pacjentami odkrywamy to często właśnie w gabinecie, że pierwszymi ludźmi, którzy nas ranią, to są nasi rodzice. Przez to, że nie dają nam tego, co byśmy chcieli albo niewłaściwie wyrażają swoją miłość. I wielu ludzi dzisiaj doświadcza tego, że właśnie przez brak czegoś wpływa to później na ich dorosłe życie.
Brak ciepła rodzinnego.
Bezpieczeństwa, brak ogniska domowego. I to wszystko składa się na pewną całość struktury psychicznej później dorastającego człowieka, który często dorasta jako człowiek osamotniony, nierozumiany na przykład i tak dalej.
Ojcze Piotrze, czy to właściwość ostatnich lat tego XXI wieku, czy to może jeszcze sięga tych braków ciepła rodzinnego z czasów Polski, kiedy Polską nie była, lub z czasów wojen, bo to też pewno moje pokolenie wyniosło jakiś traumatyczny ślad w charakterach po czasie niewoli.
Dokładnie. Ja myślę, że to jest problem bardzo szeroki i tkwiący już w pokoleniach naszego narodu, zresztą nie tylko naszego, myślę, że w ogóle myślę szeroko o Europie, że po prostu no, te wszystkie braki, trudności, traumy, które nam się na przestrzeni wieków przydarzają, no, jesteśmy też pokłosiem tego wszystkiego i trochę przekazujemy to z pokolenia na pokolenie, no i tak to po prostu się ciągnie. Dzisiaj, kiedy psychoterapia, psychiatria, psychologia jest na dużo wyższym poziomie, wiemy więcej o strukturze człowieka, o jego osobowości, możemy przyjść mu szybciej z pomocą albo dać mu już takie narzędzia, gdzie możemy zagwarantować, że przynajmniej w jakimś stopniu pomożemy tego człowieka na tyle ustabilizować, że chociaż nie będzie cierpiał jako człowiek z powodu tego, że w ogóle istnieje.
No, myślę, że mógłby ksiądz jako psychoterapeuta odpowiedzieć na dręczące wielu z nas pytanie, dlaczego, jeżeli są dwie drogi, jedna dobra, druga zła, dlaczego z reguły właśnie te zło wybieramy?
To jest tak, że jeżeli wyjdziemy z punktu założenia, że jesteśmy stworzeni przez Boga, jeżeli nawet możemy szczerze mówiąc, pominąć wątek, czy my w to wierzymy, czy nie wierzymy. Bo tu nie trzeba wiary, żeby zobaczyć, że żyjemy w tym dualizmie dobra i zła. I teraz człowiek z natury jest dobry, bo jeżeli jest stworzeniem Bożym, no to czytamy w Księdze Rodzaju, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i uczynił go dobrym. i to dopiero wejście grzechu pierworodnego, czyli tego pierwiastka zła duchowego, sprawia, że człowiek odkrywa, że nie musi być posłuszny albo w przestrzeni Bożego doświadczenia. A Bóg, stwarzając nas na swój obraz, uczynił nas wolnymi ludźmi. Dlatego w Starym Testamencie czytamy: kładę przed tobą dobro i zło, życie i śmierć. Po co wyciągniesz rękę, to będzie ci dane. Bóg doskonale szanuje naszą wolność. Ten dualizm dobra i zła jest poza nami. Nie wiemy, dlaczego tak jest, że Bóg do tego dopuszcza. Jednak mamy w tym udział. I człowiek, chociaż z natury jest dobry, to niestety ta natura jest skażona grzechem pierworodnym i my mamy coś takiego w sobie, no, że pociąga nas to, co jest złe. To jest nasza natura i dlatego my nieustannie doświadczamy tego starcia dobra i zła w naszym życiu.
Czy stąd powiedzenie errare humanum est, czyli błądzić jest rzeczą ludzką?
Doskonale stąd. I myślę, że Bóg, który objawia nam siebie z jednej strony jako sprawiedliwy, z drugiej strony jako pełen miłosierdzia, bo to miłosierdzie, tak myślę, bierze się z wyrozumiałości Boga, który stwarzając nas i czyniąc nas podobnymi do siebie, czyli wolnymi, zakłada nawet w takim osądzie człowieka, że człowiek musi dokonywać wyborów, ale jako istota nie do końca doskonała może też dokonywać złe wybory.
Proszę księdza, to program o ojcu, rektorze Piotrze. Dlatego też proszę, sięgniemy może do paru elementów biografii księdza. Skąd to się wzięło, że wybrał ksiądz właśnie tę drogę?
No to jest bardzo złożona historia, dlatego że ku pewnie zdziwieniu wielu osób muszę powiedzieć, że nie pochodzę z rodziny ani wierzącej, ani praktykującej. Dlatego myślę, że moje doświadczenie Pana Boga w moim życiu jest po prostu w 100% nadprzyrodzone, ponieważ nie zostałem wychowany w wartościach chrześcijańskich. Byłem wychowany w totalnej wolności, a wręcz nawet mogę powiedzieć, że mój tata jest ateistą, nie uznaje Kościoła katolickiego, więc nie miałem wzorców. Moje doświadczenie Boga wzięło się właśnie z doświadczenia zewnętrznego, czyli po prostu Pan Bóg jakby no dał mi do zrozumienia, że jest. Opisuję to w jednej z książek. Jest taka książka pod takim zaczepnym tytułem Ksiądz też ma dwie nogi, Dylematy posługi kapłańskiej. Tam opisuję swoją historię nawrócenia, odkrywania Pana Boga i doświadczenia. Wszystko zaczęło się od pragnienia i od poszukiwania prawdy. I te poszukiwania doprowadziły mnie do doświadczenia, że Bóg naprawdę istnieje. Ale za mało było tego, że tylko istnieje. Dlatego też zacząłem odczuwać pragnienie poświęcenia się Bogu przez służenie innym. A że wcześniej miałem doświadczenie pracy w domu dziecka, więc charyzmat ojców PR-ów, czyli opieki i wychowania w duchu i pobożności, idealnie wpisał się w to, co już robiłem. Dlatego przeżywając swoje życie, w wieku 23 lat postanowiłem rozpocząć formację zakonną.
44-letni nasz gość jest od 5 lat jeleniogórzaninem i jak powiedziałem, jest rektorem, czyli takim szefem ojców PR-ów tutaj w Jeleniej Górze. Ojców PR-ów, jak powiedzieć, ojców, szefem czy...
Tak, przełożonym.
Przełożonym ojców PR-ów w Jeleniej Górze. Proszę powiedzieć, jak ksiądz postrzega to miasto, jak postrzega ksiądz jakość życia mieszkańców, bo przecież żyjemy tu i teraz pośród tej społeczności. Ksiądz Piotr pochodzi z Pomorza, z tego co wiem, ale wędrował przez Kaszuby także. No i proszę porównać, jaka jest ta Jelenia Góra wobec tych wszystkich doświadczeń?
Tak jest. Pochodzę dokładnie ze Świdwina w zachodniopomorskim. To jest Pojezierze Drawskie. Pracowałem w Wolszewie Kołowej Herowa, w Poznaniu, w Krakowie studiowałem. Pracowałem w Łowiczu przez 4 lata. I mam jakieś takie porównanie tych prac w różnych częściach Polski. I faktycznie każdy z nich jest zupełnie inny. Są zupełnie inni ludzie. Kiedy dowiedziałem się 5 lat temu, że będę pracował w cieplicach, zawsze cieplice mi się kojarzyły tak dosyć negatywnie. Byli tu sami starsi kapłani, Wielu z nich tutaj dokończyło życia. No ale prowincja miała taką wizję, żeby tę parafię trochę odmłodzić personalnie, jeżeli chodzi o zespół, tak żeby troszeczkę tutaj no, ruszyć duszpasterstwo. I muszę powiedzieć, że przyjechałem tutaj z takim nastawieniem trochę bojowym, gotowym do działania, do ewangelizacji, do pracy. I okazało się, że te siły były dobrze kumulowane na to. Natomiast to, co zobaczyłem pierwszego dnia z mojego okna, pokazało mi, że to będzie moje miejsce. A co zobaczyłem? Karkonosze. Ponieważ z naszego klasztoru mam pełną perspektywę Karkonoszy. Do tej pory oglądałem morze i horyzont, więc totalna zmiana. I po pierwszym wyjściu w Karkonosze wiedziałem, że to jest dobre miejsce, że będę tutaj chciał być i będę tutaj pracował. I tak zaczęła się moja przygoda. Najpierw z Cieplicami, z Jelenią Górą, a później z Karkonoszami. Dzisiaj po 5 latach mogę powiedzieć, że nie ma takiego miejsca w Karkonoszach, w którym bym nie był. Przeszedłem Karkonosze wzdłuż i wszerz. Powiem więcej, po tegorocznej kolędzie wiele osób namawia mnie i proboszcza, byśmy co sobotę organizowali parafialne wyjście w Karkonosze dla parafian. I myślę, że zaraz jak rozkula się wiosna, takie pierwsze wyjście sobotnie będzie na pewno zorganizowane, bo też czujemy, że to może być świetna okazja, by z parafianami chodzić w góry. Więc myślę, że to będzie szybko zrealizowany pomysł. Czuję się tutaj bardzo dobrze. Myślę, że nie wiem, jak moi przełożeni na to będą patrzyli, ale skończyłem już jedną kadencję czteroletnią, rozpocząłem drugą kadencję czteroletnią, więc rok minął drugiej kadencji, więc jeszcze 3 lata przede mną, ale bez wątpienia będę negocjował, by kolejna kadencja też była tutaj w Cieplicach. W Jeleniej Górze.
A my prosimy ojca prowincjała, żeby nam tutaj ojca Piotra stąd nie zabierał. Naszą audycję z ojcem Piotrem rejestrujemy właściwie w dzień po popielcu. Przedtem był koniec karnawału. Może ksiądz chce łaskawie przypomnieć, skąd w tradycji chrześcijaństwa właśnie święto posypywania głowy popiołem.
Trzeba cofnąć się bardzo dużo w czasie, bo aż do III wieku, czyli do początków chrześcijaństwa de facto, kiedy w ogóle w Kościele wprowadzono kalendarz liturgiczny. I kalendarz 12-miesięczny podzielono na cykle, na konkretne etapy. No i mieliśmy bardzo długi 40-dniowy Wielki Post i bardzo długi 40-dniowy Adwent. Adwent miał nas przygotować do Bożego Narodzenia, a Wielki Post do Zmartwychwstania Pańskiego. Na przestrzeni wieków to się zmieniło, skrócono adwent z 40 dni do 4 tygodni, ale został 40-dniowy post. Tradycja jest bardzo prosta. Jezus pości 40 dni i 40 nocy przed wydarzeniami paschalnymi i Kościół po prostu naśladuje Jezusa, przygotowując się do Triduum Paschalnego. Faktycznie wczoraj przeżywaliśmy Środę Popielcową. Ku naszemu zdziwieniu przyszły ogromne tłumy ludzi wczoraj na liturgię, na wszystkich mszach świętych. I dokonało się po kazaniu akt posypania głowy popiołem. Co on oznacza? Po pierwsze, oznacza on przyjęcie prawdy, że prochem jesteś i w proch się obrócisz. Te słowa, może mało kto pamięta, ale one są wypowiadane nad trumną człowieka, którą się składa do grobu. Kapłan, to jest jego ostatnia posługa, wypowiada nad ciałem zmarłego przed schowaniem trumny w grobie. Prochem jesteś, w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. I tu jest cały pazur tego. Mianowicie, przychodzę do kościoła w Środę Popielcową, by rozpocząć Wielki Post. I kapłan sypie popiół na moją głowę. Przypomina mi, że jestem tylko prochem, że byłem prochem i będę prochem. Ale jeżeli wierzę w Chrystusa, który zmartwychwstał, to Chrystus powiedział, że wszyscy, którzy wierzą, też zmartwychwstaną. Dlatego kapłan, posypując głowę popiołem, wypowiada słowa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Bo to dzięki wierze w Ewangelię mamy pewność, że zmartwychwstaniemy. Czyli uznaję przed Bogiem swoją słabość i skończoność, ale ufam Bogu, bo wierzę, że dzięki Niemu zmartwychwstanę. I 40-dniowy post ma mnie przygotować do tego, by razem z Chrystusem w Wielki Piątek umrzeć, a w sobotę razem z Nim zmartwychwstać. To jest gwarancja. 40 dni postu i pokuty, by się nawracać. Wczoraj czytaliśmy fragment proroka Joela, który mówił konkretnie w imieniu Boga: nawróćcie się do mnie, wróćcie do mnie. A święty Paweł w liście do Efezjan wczoraj wołał: w imię Chrystusa proszę was, bracia, nawróćcie się do Boga. Czyli zrezygnujcie z waszych grzechów, przemieńcie swoje myślenie i zacznijcie wierzyć w słowo, które Bóg wypowiedział. A jakie Bóg słowo wypowiada? Że Jezus Chrystus jest Panem tego świata i każdy, kto wierzy w Niego, nie umrze na wieki, ale będzie miał życie wieczne. I my jako chrześcijanie, już nie mówię katolicy, tylko w ogóle chrześcijanie, wierzymy w to i dlatego przygotowujemy się przez 40 dni do odmiany, przemiany wewnętrznej naszego życia.
Panie Marczech, katechetyczny wykład na temat, co oznacza środa popielcowa, Wielki Post, który właśnie zaczęliśmy. Ale mówił ksiądz o sprawie powrotu do wiary. Proszę powiedzieć, jak z punktu widzenia ambony Kościoła Świętego Jana Chrzciciela wygląda społeczność tej świątyni w czasie nabożeństw? Czy tam jest większość staroci? Mówię o sobie także. Czy tam się pojawia młodzież? Czy też młodzież znika?
To jest taka ciekawa sytuacja, ponieważ nasza parafia jest bardzo specyficzną parafią, ponieważ na terenie naszej parafii mieszka w tej chwili około 8 tysięcy parafian. Natomiast, jak pewnie wszyscy wiemy, dwa razy w roku dokonuje się liczenie wiernych. I to liczenie wiernych wygląda u nas bardzo kiepsko, ponieważ praktykujących mamy 1,5 tysiąca na 8 tysięcy. 1,5 tysiąca chodzi do kościoła.
To chyba nie jest sukces.
Nie jest sukces. Niemniej jednak trzeba jeszcze tę liczbę sprawiedliwie pomniejszyć o kuracjuszy, ponieważ nasza parafia jest ewidentnie parafią ogólnopolską, ponieważ na wszystkich nabożeństwach i na mszach niedzielnych tak naprawdę na pierwszy rzut oka Kościół pęka w szwach. Jest mnóstwo ludzi, tylko że niestety część z nich nie jest naszymi parafianami, tylko to są goście, którzy przyjeżdżają do cieplic, do uzdrowiska. Natomiast pytanie, czy większość starszych, czy młodszych, ja powiem może tak trochę kontrowersyjnie. Jest tak jak wszędzie, czyli większość starszych. Dlatego, że my byśmy chcieli, żeby Kościół był pełen młodych ludzi i chcielibyśmy, żeby tętniło życie dla młodzieży. I pewnie są takie parafie, gdzie jest większość młodych ludzi. Ale my nie możemy zapominać o tym, że człowiek w swojej naturze potrzebuje czasu, żeby dojrzeć do wiary, dojrzeć do tych myśli eschatologicznych i dojrzeć do tego, że trzeba szukać czegoś dalej niż tylko kres własnego życia. I młody człowiek nie jest na tym etapie. Młody człowiek jest na etapie dorastania, szukania uciech w tym życiu, jest na etapie Facebooka, szkoły, matury, studiów, zakładania rodziny, budowania domu, bogacenia się i nie myśli jeszcze o tych rzeczach. Dlatego, kiedy pytałem moją babcię, która ma teraz 95 lat, czy jak ona pamięta jeszcze przed wojną, czy w czasie wojny, czy młodzież była w kościele, czy nie, to mówi tak: wiesz, zawsze do kościoła to stare babki chodziły. Ja mówię, i widzisz? I przez te 90 lat nie zmieniło się. Dlaczego? Dlatego, że my im jesteśmy starsi, tym bliżej jesteśmy Boga. I wtedy dopiero zaczynamy poważnie traktować sprawy Boże, sprawy ostateczne, sprawy wiary. A nie wtedy, kiedy jesteśmy młodzi. Prosty przykład. Ja sam odkryłem Boga dopiero mając 19 lat. Nigdy wcześniej o Nim w ogóle nie myślałem. I dzisiaj nie mogę powiedzieć, że w cieplicach nie ma młodzieży w kościele, bo jest młodzież w kościele. Mamy dzieci pierwszokomunijne, mamy młodzież, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania. Co prawda statystyka jest bezwzględna. W zeszłym roku mieliśmy 110 pogrzebów, 6 ślubów, 20 chrztów. Do bierzmowania przystąpiło tylko 17 osób, a do pierwszej komunii 60 dzieci. Ale patrzymy, co się dzieje powoli, że małymi krokami ci wszyscy młodzi ludzie, którzy trochę się już stabilizują, zaczynają się pojawiać. Mamy stały konfesjonał i mamy co robić w tym konfesjonale. I przychodzą ludzie w średnim wieku do spowiedzi. Patrzymy teraz na ministrantów. W ciągu tego roku, kiedy zaczęliśmy pracować bardzo intensywnie z chłopcami, którzy służą do mszy świętej, możemy się poszczycić, że w chwili obecnej mamy 42 chłopców, którzy służą regularnie do mszy świętej. Pojawiają się męskie grupy, których jeszcze wcześniej nigdy nie było. Mamy rycerzy Jana Pawła II, mamy wojowników Maryi, mamy mężczyznę świętego Józefa. A jeszcze 20 lat temu raczej mówiliśmy o żeńskiej części i formacji w Kościele katolickim. Także to jest zupełna nowość, która się pojawia.
Tak, tak. Proszę Państwa, jakby ksiądz ojciec, jakby ojciec Piotr przejrzał moje życie, które się składało z młodości górnej i chmurnej, a przyszedł czas, kiedy stan mego zdrowia jest taki, że budzi trwogę, a jak trwoga, to do Boga. Trzymam przed sobą drugie piękne wydanie albumowe, właśnie ze zdjęciami, historią Kościoła Świętego Jana Chrzciciela w Cieplicach. Tu również pewno jest opisana sprawa tych organów. Polecam Państwu również intencję, którą ojciec Grzegorz Sekuła, proboszcz tej parafii, no wywołał, a co potwierdził ojciec rektor przed chwileczką, gdy idzie o remont tych wspaniałych organów, abyśmy się pochylili nad tym. Będziemy też zresztą o tym pisali w naszych mediach, aby tę zrzutkę na naprawę tych organów zorganizować. Niezależnie od tego będziemy wspierali również Państwa wniosek parafii o to, aby podpukać do otwartych drzwi albo może jeszcze zamkniętych serc i portfeli, aby się one otworzyły na ratowanie tak cudownego instrumentu, jakim są organy tego Kościoła. Ojcze Piotrze, tradycją naszego programu jest to, iż nasz miły gość wybiera sobie jeden z utworów, który mu z chęcią zadedykujemy. Co ksiądz wybiera?
O, jestem zaskoczony, nie jestem przygotowany. Nawet nie myślałem o tym.
Na tym polega cała sprawa.
To chciałbym wam zadać zadanie. W takim razie będzie ono wkomponowane w nasz temat odnośnie muzyki organowej. Żył taki człowiek, Damian Stachowicz. Był PR-em, moim współbratem, jednak żył bardzo dawno temu, bo zmarł w 1699 roku. Był rektorem Kolegium Zakonu PR-ów w Łowiczu i był kompozytorem. I napisał wiele dzieł, które przetrwały również do dzisiaj. I jest jeden utwór, który mi bardzo leży na sercu, ale też ze względu na to, ponieważ dokonał pewnej kontrowersji, mianowicie napisał utwór na organy i na trąbkę, i na chór chłopięcy. I ten utwór nosi tytuł Veni Consolator, jego autorstwa. Zresztą jest pięknie wydana płyta Opera Omnia w Opolu Damiana Stachowicza, więc jeżeli uda się znaleźć ten utwór, to będzie mi bardzo miło usłyszeć go u was w radio.
No, wyjątkowo trudne zadanie postawił ojciec przed realizatorami tego programu, ale damy radę. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Gościem naszym dzisiaj był ojciec Piotr Różański. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.